Tu mówi Paryż RFI. Dzień dobry, środa, 4 listopada, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Rzeczycką, również autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet, w którym dzisiaj jest mowa o murach, jakie pozostały jeszcze do zburzenia. Rzecz jasna, to jest w nawiązaniu do rocznicy zburzenia muru berlińskiego. Prasę przyjrzeli Sylwia Gibbs i Agnieszka Kumor. Przyjrzały również autorka felietonu poświęconego życiu teatralnemu. Dzisiaj mowa jest o spotkaniu teatrów narodowych. Francuzi w Rumu i Rumuni w Warszawie to temat właśnie felietonu teatralnego. Nowości muzyki poważnej przedstawi Piotr Kamiński. Katarzyna Zawicka zaprosi nas na rogatki Paryża, gdzie odbywają się targi organizowane z myślą o rozwodnikach i o wielbicielach produktów bio. Przypomnimy Państwu magazyn literacki Krzysztofa Rutkowskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Allen. Tyle zapowiedzi, teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. 5 żołnierzy brytyjskich zginęło w Afganistanie zastrzelonych przez policjanta afgańskiego. Grypa A dociera do Indian żyjących w dżungli nad Amazonką. Rosja obchodzi Dzień Jedności Narodowej pamiętający zwycięstwo nad Polską w 1612 roku. Egipt i Niemcy prowadzą negocjacje w sprawie popiersia Nefretete. Kair domaga się od Berlina zwrotu bezcennego dzieła. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. 5 żołnierzy brytyjskich zginęło, a 6 zostało rannych w Afganistanie w czasie strzelaniny wywołanej przez policjanta afgańskiego. Do tragedii doszło na przejściu kontrolnym w okręgu Nad Ali, w położonej na południu Afganistanu prowincji Helmand, gdzie stacjonuje większość żołnierzy brytyjskich przebywających w tym kraju, w sumie 9 tysięcy ludzi. Sprawca zbiegł, według brytyjskiego Ministerstwa Obrony, najprawdopodobniej korzystał z pomocy drugiego policjanta afgańskiego. Do zamachu przyznali się talibowie. Informację podał w Londynie premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, który dodał, że poddani jej królewskiej mości zginęli, gdyż zaangażowani są w proces szkolenia wojska i policji afgańskiej, a tego talibowie obawiają się najbardziej. Przywódca torysów, którym daje się największe szanse w zbliżających się wyborach powszechnych, David Cameron, oświadczył, że tragedia, do jakiej doszło w Nad Ali, stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo żołnierzy brytyjskich szkolących afgańskie służby. Gordon Brown, podobnie jak pozostali partnerzy Wielkiej Brytanii w koalicji zachodniej oraz dowództwo NATO, uważają szkolenie afgańskich żołnierzy i policjantów za priorytetowy cel misji sił pokojowych w Afganistanie. Dowództwo NATO i afgańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziały wszczęcie dochodzenia w sprawie okoliczności, w jakiej doszło do tragedii. 3 z zabitych żołnierzy służyło w straży grenadierów, 2 pozostałych w żandarmerii królewskiej. Grypa A dotarła także nad Amazonkę. Według mającej swoją siedzibę w Londynie Survivor International około 1000 Indian Yanomami mieszkających w dżungli przy granicy Brazylii i Wenezueli zachorowało na grypę. W ciągu ostatnich 2 tygodni zmarło 10 Indian. Survivor International domaga się od władz brazylijskich i wenezuelskich podjęcia natychmiastowych kroków, gdyż rozprzestrzenianie się epidemii może mieć tragiczne skutki dla populacji Yanomami, którzy żyją w trudno dostępnych rejonach. Rząd w Caracas zamknął granicę i skierował w kierunku wiosek Yanomamów ekipy medyczne. W górzystym rejonie między Brazylią a Wenezuelą żyje około 32 tysięcy Indian Yanomami. Nazwa plemienia oznacza w języku Indian człowieka.
Tysiące Rosjan, głównie sympatycy prokremlowskiej młodzieży oraz nacjonaliści, wyszło na ulicę, by uczcić Dzień Jedności Narodowej. Święto, które z inicjatywy byłego prezydenta, obecnie premiera Władimira Putina, od 2005 roku zastępuje rocznicę rewolucji październikowej i które upamiętniać ma zwycięstwo Rosji nad Polską w XVII wieku. Dzień 4 listopada jest dniem, w którym Rosja pamięta o swej wielkiej historii, czytamy w komunikacie wydanym przez Ruch Naszych. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, przemawiając z kolei w Suzdalu, 230 kilometrów na wschód od Moskwy, powiedział, że Rosjanie to, cytuję, rzeczywiście jednolity naród zdolny do rozwiązywania najtrudniejszych problemów. Naród, który wiele razy pokonywał wroga. W Suzdalu Miedwiediew odsłonił pomnik kaplicy ku czci księcia Dmitrija Pożarskiego. Wraz z kupcem Kuźmą Mininem stał on na czele rosyjskiego pospolitego ruszenia, które 4 listopada 1612 roku zdobyło Kreml, opanowany wówczas przez wojska polskie. Dzień ten uważany jest także przez historyków za moment zakończenia okresu zamętu, po rosyjsku smuty, w którym Rosja była pogrążona na przełomie XVI i XVII wieku. W ubiegłych latach obchody obchody Dnia Jedności Narodowej przekształcały się zazwyczaj w wielką manifestację rosyjskiego nacjonalizmu. Dlatego przez niektórych opozycjonistów dzień ten nazwany został świętem ksenofobii. Tak też się dzieje w tym roku. Jak donosi AFP, w jednej z dzielnic Moskwy około 2000 nacjonalistów zgromadzonych pod sztandarami Unii Słowiańskiej i transparentami głoszącymi konieczność walki z nielegalną imigracją manifestowało, skandując takie hasła jak chwała Rosji, Rosja dla Rosjan, Moskwa dla Moskwiczan. Do masowych demonstracji nawoływały też inne partie, na przykład ultranacjonalistyczna LDPR Władimira Żyrynowskiego.
Handel bronią i narkotykami szeroko praktykowany przez komunistyczne władze Bułgarii nie zniknął, lecz uległ czemuś w rodzaju prywatyzacji. Takie wnioski płyną z lektury książki dziennikarza bułgarskiego Hristo Hristova Imperia handlowe komunistów. Jego zdaniem władze komunistyczne i bułgarska służba bezpieczeństwa zorganizowały siatki handlu bronią i narkotykami, aby w ten sposób uzyskiwać waluty wymienialne. Komuniści produkowali metodą syntezy narkotyki, które następnie sprzedawano na Bliskim Wschodzie. Pierwszym, który zorganizował przemyt narkotyków z Bułgarii, był mieszkający tam Syryjczyk Ismet Szaban, współpracownik bułgarskich służb specjalnych. Bułgaria jest regularnie wymieniana w każdym raporcie sporządzanym przez amerykański Departament Stanu jako ważny producent amfetaminy i jako punkt przerzutowy przemytu narkotyków na szlaku wiodącym z Azji do Europy Zachodniej. Słucham Państwa, Paryż RFI. Rok po wybraniu Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych Partia Demokratyczna poniosła porażkę w wyborach stanowych. W Virginii i New Jersey Republikanie pokonali demokratów. Wynik głosowania na gubernatorów dwóch stanów jest symboliczny. Stan New Jersey był zawsze w rękach demokratów. Virginia natomiast przeszła na ich stronę dopiero rok temu. Równowaga władzy nie została zachwiana, ale według obserwatorów oznacza to zmianę postawy wyborców. Rzecznik Białego Domu pośpieszył z zapewnieniem, że prezydent nie przywiązuje wagi do tych wyników. Barack Obama zaangażował się jednak podczas kampanii wyborczej czy u boku gubernatorów swej partii. Prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon podpisał dekret o amnestii, która objęła 10 tysięcy osób przebywających w tadżyckich zakładach karnych. To połowa ogólnej liczby więźniów. Amnestia została ogłoszona w związku z 15. rocznicą Konstytucji Tadżykistanu i rokiem Wielkiego Imama. Rok 2009 władze w Duszanbe ogłosiły rokiem imama Abu Hanifa, założyciela sunnickiej szkoły Hanafi. Amnestia dotyczy kobiet, mężczyzn, którzy popełnili przestępstwa jako nieletni, weteranów wojny i osoby cierpiące na choroby fizyczne lub psychiczne. Jest to 12. amnestia od chwili uzyskania w 1991 roku niepodległości przez tę byłą Republikę Radziecką. W Tadżykistanie mieszka 7,5 miliona osób, z których 60% żyje poniżej progu ubóstwa. Korzenie tego ubóstwa sięgają krwawej wojny domowej w latach 90. Niemcy i Egipt zamierzają wszcząć negocjacje na temat różnic dzielących obydwa kraje w sprawie popiersia królowej Nefretete. Kair domaga się zwrotu dzieła, Berlin wyklucza taką możliwość. Dyrektorka działu staroegipskiego w Muzeum Stolicy Niemiec ma się udać do Egiptu, aby tam na miejscu podjąć rozmowy na ten temat. Przede wszystkim ma ona przedstawić dowody na to, że popiersie opuściło ziemię egipską w sposób zgodny z prawem. Egipt, należący wcześniej do Imperium Brytyjskiego, niepodległość oficjalnie uzyskał w 1922 roku. Tymczasem popiersie zostało znalezione przez niemieckiego archeologa Ludwika Borcharda w grudniu 1912 roku. Przy podziale wykopalisk między Niemcy i Egipt ustalono, że ekspedycja niemiecka zabierze do Berlina popiersie w zamian za płaskorzeźbę przedstawiającą królową i męża faraona Echnatona i ich troje dzieci. Na początku tego roku miało się jakoby okazać, że płaskorzeźba jest falsyfikatem wykonanym na wzór tej, która znajduje się w zbiorach muzeum w Berlinie. Strona egipska utrzymuje, że Borchardt wywiózł popiersie pokryjomu. Niemcy uważają, że stało to się za zgodą Kairu. Egipt grozi, że nie pozwoli na wystawianie w niemieckich placówkach muzealnych żadnych zbiorów staroegipskich pochodzących z muzeów w Egipcie. Negocjacje zaplanowano na dzień, w którym przypada 97. rocznica odkrycia popiersia. Nefretete była ukochaną żoną Echnatona, z którym miała 6 córek. Jako jedyna królowa w historii starożytnego Egiptu przedstawiana jest w pozach zarezerwowanych dla faraonów, na przykład w sytuacji zwycięzcy. Uchodziła za ideał piękności. I to były wiadomości RFI z Paryża. Środowe gazety przeczytały dla Państwa panie Sylwia Gibbs i Agnieszka Kumor. Posłuchajmy.
cała prasa składa hołd wielkiemu francuskiemu etnologowi i antropologowi, który zmarł w 100. roku życia. Obok portretu Claude'a Lévi-Strauss'a i prezentacji jego dzieła, Le Figaro i Les Echos obwieszczają wyjście z kryzysu dla Europy w 2010 roku na podstawie prognoz Komisji Europejskiej. Na razie w Europie panuje recesja, natomiast chińskie fabryki pracują na cały regulator. Czytamy na okładce dziennika La Croix, który przypomina od razu, że warunki pracy w tych fabrykach są nadal godne pożałowania. Dziennik Libération poświęca prawie cały numer myślicielowi zaginionych światów, jak nazywa Claude'a Lévi-Strauss'a, urodzonego w 1908 roku, zmarłego w 2009 w Paryżu. Wiele fotografii i bibliografia złożona z głównych dzieł, by wymienić Smutek tropików, Antropologię strukturalną w dwóch tomach, Myśl nieoswojoną, Drogi masek. Na łamach Libération czytamy, że Lévi-Strauss, tak jak wszyscy wielcy, nie sformułował nowych odpowiedzi, lecz zmodyfikował stare pytania i odkrył nowy kontynent, przebudowując dorobek antropologii, etnologii, filozofii, lingwistyki, psychoanalizy, historiografii, słowem wszystkich nauk humanistycznych. Libération przypomina, że wielki etnolog nie był wielkim podróżnikiem. Przeciwnie, napisał wyraźnie, że nienawidzi podróży i odkrywców. Tak brzmi pierwsze zdanie Smutku tropików, pierwszego dzieła, które w 1955 roku stało się zwrotem w karierze profesora Lévi-Strauss'a. Z dnia na dzień został pisarzem światowej sławy. Opisał swoje doświadczenia z Brazylii, pobyt u ginących Indian z Mato Grosso, który był dla niego odkryciem nowego świata. Inny świat ginął w Europie podczas II wojny światowej, którą po demobilizacji Lévi-Strauss spędził w Stanach Zjednoczonych, unikając być może deportacji i śmierci. Smutek tropików, czytamy na łamach Libération, to bilans autobiograficzny i filozoficzny sporządzony w połowie życia i dzieło literackie napisane pod wpływem Montaigne'a i Rousseau, Józefa Konrada i Bronisława Malinowskiego. Na łamach dziennika Le Figaro Jean d'Ormesson pisze o spojrzeniu Claude'a Lévi-Strauss'a, które głęboko przekształciło samą ideę kultury. Był on zarazem człowiekiem naszych czasów i wieczności. Znany w Polsce dziennikarz Bernard Guetta powrócił na łamę dziennika Libération z kroniką zatytułowaną Upadek muru rozpoczął się w 1956 roku. Guetta wspomina swoją rozmowę w 1977 z Mieczysławem Rakowskim, członkiem KCPZPR i naczelnym polityki. Większość przywódców jest w pełni świadoma potrzeby demokratyzacji. Polska potrzebuje polityków. Rakowski zezwala Getcie na zacytowanie tych słów. Było to 3 lata przed Solidarnością, 8 przed Pierestrojką, 12 przed upadkiem muru, ale idea demokratyzacji unosi się już w powietrzu w Warszawie, w ustach dysydentów, biskupów i prominentów. Nikt wtedy oczywiście nie myślał o upadku komunizmu, ale władze ogłosiły amnestię dla działaczy Komitetu Obrony Robotników. W 1977 istniał już w Polsce układ sił i życie polityczne. Negocjując z ruchem, który 3 lata później odegrał decydującą rolę w powstaniu pierwszego niezależnego związku zawodowego w bloku sowieckim, polska partia uznała de facto istnienie opozycji. Rozpoczął się proces zmian i każdy czuł, że któregoś dnia reżim mógłby zmienić skórę. Debatowano o tym nie tylko w Warszawie, ale także w Budapeszcie, gdzie pilnie śledzono ten zwrot, nie pierwszy i nie ostatni, na drodze, która wiodła ku ostatecznemu upadkowi reżimu sowieckiego. Mur berliński nie upadł w ciągu jednej nocy. Jego upadek trwał 33 lata, pisze Bernard Guetta. Pisze na przekór lenistwu intelektualnemu naszych czasów, które zadawalają się obrazami i zbitkami pojęciowymi, zamiast starać się rozumieć. Przypomina, że przed upadkiem muru zdarzyło się bardzo wiele. Już w 1956 raport Chruszczowa na temat zbrodni stalinizmu, odwicz, wyłom Chin, powstanie w Budapeszcie. Guetta pisze, że w Polsce w latach 60. katolicyzm zdobył przestrzeń wolności, w której będzie się mogła rozwijać opozycja, że na Węgrzech partia wprowadziła pierwsze reformy gospodarcze w bloku sowieckim, by wybaczono jej zmiażdżenie powstania. Osiągnięcia dysydentów w Polsce przygotowują grunt dla narodzin Solidarności. Reformy węgierskie będą przyświecały pierwszej fazie pierestrojki, twierdzi na łamach Libération Bernard Guetta, dzięki któremu czytelnicy dziennika Le Monde mogli śledzić z dnia na dzień wydarzenia w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Na swej pierwszej stronie Le Monde uczcił, podobnie jak wszystkie francuskie gazety, Claude'a Lévi-Strauss'a, światowej sławy antropologa i autora Smutnych Tropików. W swym artykule wstępnym gazeta nawiązuje do tytułu legendarnego dzieła, ale już w innym kontekście. A mianowicie tożsamości narodowej, wokół której trwa właśnie debata zapoczątkowana przez rząd François Fillona. Owa tożsamość, pisze Le Monde, ma niestety często podłoże etniczne, czego dowodzi dzisiejszy raport organizacji SOS Racisme, który piętnuje praktyki selekcji stosowane na francuskim rynku pracy i przy wynajmie mieszkań. Choć katalogowanie ludzi na podstawie grupy etnicznej, z której pochodzą, jest we Francji nielegalne, od czasu wprowadzenia w życie odpowiedniej uchwały z 1978 roku, smutne kartoteki są wciąż na porządku dziennym, czytamy w artykule wstępnym popołudniowego dziennika. Dzięki pomocy państwa organizacja SOS Racisme tropi, gdzie się da i gdzie one występują. Przykłady katalogowania pod względem miejsca zamieszkania lub grupy etnicznej i namawia ofiary tego rodzaju dyskryminacji, by zgłaszały je sądom. I tak udało się skazać m.in. agencję wynajmu mieszkań w Strasburgu, która zatrzymywała tylko kandydatów z Francji metropolitarnej. Choć skromne owoce jej pracy dają się zauważyć, bilans, jaki kreśli SOS Racisme, jest dość ponury. Z jej raportu dowiadujemy się, że są we Francji przedsiębiorstwa klasyfikujące swych pracowników w zależności od grupy etnicznej lub koloru skóry. Białym Francuzom przylepia się pozytywną etykietkę BBR, Bleu, Blanc, Rouge, co odpowiada kolorom francuskiej flagi narodowej. W jednym z zarządów mieszkań socjalnych w Saint-Étienne podzielono lokatorów na 3 strefy: północną Afrykę, Afrykę Czarną i Azję. Przy składaniu kandydatury przez internet kandydaci chcący pracować w gabinecie Huxley musieli zaznaczyć jedną z kratek: Black Caribbean, Black Other, Asian albo White, czarny z Karaibów, inny czarny, Azjata lub biały. Raport SOS Racisme przyprawia o gęsią skórkę, ale wykazuje też, jak trudno jest tropić przykłady zwykłego, codziennego rasizmu. I jak mało środków dało sobie państwo i jego instytucje powołane do tropienia dyskryminacji rasowych.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
9 listopada 1989 roku runął mur berliński, przypieczętowując ostatecznie upadek komunizmu. Na świecie istnieje jednak nadal bardzo wiele innych murów do obalenia, murów politycznych, społecznych, kulturalnych i informacyjnych. Jest też jeszcze wiele krajów odciętych murami od reszty świata. Do państw tych należą Chiny i Iran. Nasza radiostacja RFI, nadająca po chińsku i persku, odgrywa znaczącą rolę w przełamywaniu barier informacyjnych, obalając mury wznoszone przez dyktatorów i ich cenzorów. Przed mikrofonem Jan Shen, szef redakcji chińskiej RFI.
Le site internet RFI en chinois est bloqué actuellement en Chine.
Chińska witryna internetowa RFI jest obecnie zablokowana, ale nowoczesne technologie stwarzają możliwości ominięcia cenzury i dotarcia w sposób pośredni na nasz portal. Jednocześnie nasze audycje radiowe, także odgrywające wielką rolę, trafiają do tej kategorii osób, które nie posiadają internetu, na przykład na wsiach czy w miejscach trudno dostępnych, gdzie mamy bardzo wiernych słuchaczy. Jaki rodzaj informacji przekazujemy naszym słuchaczom i internautom? Z jednej strony mamy informacje na temat aktualności światowej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw chińskich. Kładziemy akcent na Azję, na stosunki między Chinami a Japonią, Tajwanem i Tybetem. Z drugiej strony, i to jest też bardzo ważne moim zdaniem, mamy sporo magazynów kulturalnych, politycznych i ekonomicznych, do których zapraszamy ekspertów i dysydentów z Chin oraz spoza Chin. Przedstawiają oni w naszych audycjach swój punkt widzenia na Chiny aktualne i na historię Chin. Na przykład w związku z 60. rocznicą ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej słyszeliśmy chiński rząd opowiadający o zwycięstwach i sukcesach, a przecież wiadomo, że było bardzo dużo rzeczy nie mających nic wspólnego ze zwycięstwami, na przykład wielki skok w przód, wielki głód, który był wywołany specjalnie i który kosztował życie 40 milionów ludzi. To wszystko jest częścią historii Chin i trzeba o tym mówić. My o tym mówimy. Tak jak wszyscy, zwłaszcza Zachód, mieliśmy nadzieję, że ze wzrostem ekonomicznym, bogaceniem się i nabieraniem na znaczeniu, Chiny będą miały więcej zaufania do siebie i wejdą na normalną drogę demokracji. Ale musimy stwierdzić, i to jest naprawdę dramatyczne, że tak się nie stało. Z zewnątrz widzimy Chiny potężne i bogate, ale gdy spojrzeć na Chiny od środka, widać, że są one straszliwie przestraszone. Władze boją się swej własnej ludności. Dlaczego ten strach jest tak silny? Myślę, że jednym z powodów jest problem informacji i nieufność. Ponieważ władze nie wiedzą, jak rozwiązać pewne problemy, wolą o nich nie mówić. Boją się, że ujawnienie pewnych rzeczy, debata na ich temat mogłaby wywołać niepokoje lub rozruchy. Rząd jest świadomy, że jego legitymacja opiera się wyłącznie na wzroście ekonomicznym i żeby wypełnić lukę, jaką tworzy brak legitymizacji politycznej, wybiera cenzurę, a nie otwarcie.
Est fondé sur la croissance. Et pour combler ses manques, donc il préfère faire la censure que l'ouverture.
Mówił Jan Shen. Podobną rolę, co redakcja chińska, odgrywa w RFI redakcja perska. Shala Nahit jest dziennikarką tej redakcji.
D'abord en l'absence, disons, des journaux, qui sont tous, presque tous fermés.
W związku z brakiem gazet, które zostały niemal wszystkie zamknięte, każdy Irańczyk odgrywa obecnie rolę pośrednika w przekazywaniu informacji, odgrywa rolę organu prasowego, rolę informatora. W ten sposób wiadomości na temat wydarzeń w Iranie rozniosły się po całym świecie, trafiając do mediów zagranicznych. To były na przykład krótkie filmy wideo nagrane przez telefony komórkowe w czasie manifestacji ulicznych. Zastąpiły one reporterów i wysłanników specjalnych, którym władze irańskie zakazały pracy. Naród irański stał się więc narodem dokumentalistów, fotografów i dziennikarzy, przesyłających informacje z kraju na zewnątrz. Rolą naszego radia RFI jest bycie pośrednikiem między Irańczykami w Iranie a diasporą. Jednym i drugim przekazujemy wiadomości o tym, jak Iran jest postrzegany od środka i na zewnątrz, to znaczy przez Irańczyków mieszkających w kraju i przez społeczeństwa na zachodzie. Jesteśmy na skrzyżowaniu dróg między tymi dwoma światami. I wobec braku wolności i bardzo ograniczonego dostępu do wiarygodnych źródeł informacji, wobec braku radiostacji i telewizji, które nie byłyby cenzurowane, nasza rola jest istotna. Dlatego mieliśmy w ostatnim czasie i ciągle mamy wiele wejść na naszą stronę internetową, chociaż wiadomo, że w Iranie internet jest cenzurowany, filtrowany i że jest poza tym drogi i bardzo powolny, że trzeba czekać całymi godzinami, by móc na przykład czegoś posłuchać. Ale Irańczycy odczuwają taki głód informacji na dosłownie wszystkie tematy, że w końcu nauczyli się przełamywać filtry blokujące dostęp do internetu i docierają do wszystkich interesujących ich informacji.
O roli dwóch redakcji RFI chińskiej i irańskiej mówili Shala Nahit i Jan Shen.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Wiele lat upłynęło, wiele trzeba było pracy i cierpliwości, by Jonas Kaufmann stał się tym, co mu od lat przepowiadano, jedną z największych gwiazd wokalistyki światowej. A przecież mogło być dokładnie odwrotnie, gdyż takiej sumy zalet i talentów nie spotyka się często, a doświadczenie uczy, że im ich więcej, tym łatwiej je zmarnować. Głos się dostaje od bozi, ale potem trzeba z niego zrobić instrument i to się Kaufmannowi udało, jak mało komu w dzisiejszych czasach. Muzykalność i wykonawczą inteligencję kształci się latami, posuwając się roztropnie i przezornie od ról mniejszych i lżejszych do wielkich i pierwszoplanowych. No a kiedy jeszcze wygląda się tak, jak wygląda Kaufmann, no to już nic łatwiejszego niż dostać głupiego rozumu. Po latach skromnej kariery związanej z Curychem, w lipcu zaśpiewał w Monachium swojego pierwszego Lohengrina. Przedstawienie było podłe, ale śpiewał go bajecznie, subtelnie i mądrze, jak nikt chyba od czasu wielkich tenorów z lat 30. i 40. z Francji. Sam Fel Hülkerem na czele. Równocześnie ukazała się druga płyta recitalowa z romantycznym repertuarem niemieckim, do którego nadaje się najlepiej Mozart, Beethoven, Schubert i Wagner. Ucha od tego oderwać nie sposób. Już wkrótce czeka go pierwszy Zygmunt w Walkirii. Oby wypadł tak pięknie, jak to obiecuje fragment umieszczony na płycie. Jonas Kaufmann, Orkiestra Kameralna imienia Mahlera i Claudio Abbado.
Befreite der Bruder, zertrümmert lief, was je sie getrennt. Jauchzend grüß ich das junge Paar, vereint
du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W Warszawskim Teatrze Narodowym trwa festiwal Spotkanie Teatrów Narodowych, na którym artyści z komedii francuskiej zaprezentowali Podział Południa, Partage de Midi, a rumuński Teatrul National, Marin Sorescu, gościł z Wieczorem Trzech Króli. Jeszcze w tym tygodniu z Kobietą Diabłem Karla Schönhera wystąpi wiedeński Burgtheater. Festiwal zakończy się 20 listopada. Dyrektorzy Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert i Tomasz Kubikowski
Polski nosili się z pomysłem od dawna, a wreszcie spotkanie teatrów narodowych stało się faktem. To nie lada wysiłek ze strony rodzimej sceny narodowej zaprosić do Polski 6 liczących się teatrów europejskich, ale dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysiłek opłacił się. Warszawska publiczność ma zatem okazję poznać ciekawe aktorstwo reprezentowane przez zaproszone placówki oraz to, jak realizują oni dziś swych narodowych autorów lub jak patrzą własnymi oczami na światową klasykę. Warto podkreślić, że spektaklom towarzyszą spotkania z publicznością. Na festiwalu nie ma nagród, każdy inaczej podkreśla własną odrębność. Wszyscy dążą do utrzymania swoich scen narodowych, z których niektóre mają ponad czterowiekową tradycję. Wśród zaproszonych gości wyróżnił się rumuński Teatr Național Marin Sorescu z Krajowy, który pokazał Wieczór Trzech Króli Szekspira w reżyserii Silviu Purcarete. 3 lata temu przedstawienie zaprezentowano na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, a sam Teatr z Krajowy gości w Polsce już po raz 6. Silviu Purcarete, który jest również scenografem swego przedstawienia, umieścił je w bibliotece XIX-wiecznego hotelu lub też dworku, po którym bohaterowie snują się od tak dawna, że zapomnieli już skąd przyszli i dokąd zdążali. Czasu zatrzymanego gdzieś między współczesnością a poetyckim szaleństwem strzegą ogrodowe krasnale, ustawione na etażerce biblioteczki wyznaczającej miejsce gry. W drugiej części spektaklu reżyser zamyka okno sceny szklanymi drzwiami biblioteki, za którymi uwięzi bohaterów jak w szpitalu psychiatrycznym, a może po prostu jak w teatrze, skoro widownię umieszczono na scenie. Każdy to o czymś marzy, czegoś pożąda, za czymś tęskni, bliźni, jest mu zawadą, a grana na żywo muzyka nie przynosi ulgi. Jest coś w atmosferze tego spektaklu z zawieszonej poza czasem poetyki Felliniego. Jest coś ze współczesnej melancholii Cantora. Ale u Purcarete darmo szukać miłości, spolegliwości i buntu. Jest za to poza frustracja i złośliwy humor, który pozwala zaakceptować udręczoną cielesność Oliwii, nieoczekiwaną starość Orsina, ambiwalencje płciowe Violi i Sebastiana. Role bliźniaków grają dwie aktorki. Bezdenną pychę Malwolia. Oryginalnej, bogatej znaczeniowo reżyserii towarzyszy świetne aktorstwo. Komedia francuska ma już niemal abonament na występy w Warszawie, gdzie, cytuję, granie na deskach Teatru Narodowego są dla niej zawsze ogromną przyjemnością, jak pisze Muriel Mayet, administratorka generalna Domu Moliera. Na pokaz na spotkaniu Teatrów Narodowych zaproponowała ona Partage de Midi w nowym, dobrym tłumaczeniu Marii Falskiej pod tytułem Podział Południa. Jest to mistyczno-erotyczny poemat Paula Claudela, w którym wspomina on wielką miłość z okresu, gdy wahał się pomiędzy kontynuowaniem służby dyplomatycznej a wstąpieniem do klasztoru. Na szczęście dla nas do klasztoru przyjęty nie został, za to cudzołożna historia miłosna z Rosalii Ścibor-Rylską, do jakiej doszło na statku płynącym do Szanghaju, przyniosła dramat w pierwszej nieujarzmionej formie z roku 1906 i moralnie uładzonej drugiej wersji z 1948, którą wystawił Jean-Louis Barrault. We Francji cieniem na ostatnich 30 latach położyło się świetne skądinąd przedstawienie Antoine'a Viteza z 1975 z Ludmiłą Mikael w roli niesfornej Izę, dla której pierwowzorem była Rosalie. W spektaklu obecnym, wyreżyserowanym z gracją i błyskotliwą inteligencją przez Iwa Abonen, występuje córka Ludmiły Mikael, Marina Hans, jak matka pełna światła, ale na swój sposób dramatyczna. Marina Hans wniosła do tej roli bezczelność, niepokój i pasję współczesnej kobiety. Wszyscy są tu zresztą znakomici. Eric Ruff jako rozedrgany Meza, Christian Gonon jako śliski jak wąż mąż Izy de Cise, trudna rola, bo tylko przez autora zarysowana, oraz Hervé Pierre jako awanturnik i kobieciarz Amalric. Reżyser aranżuje wokół nich poetycką przestrzeń, w której zmiany miejsc akcji zaznacza olinowanie na statku lub ściągnięta podłoga sceny na cmentarzu chińskim albo łóżko w kwadracie światła w ostatnim akcie sztuki. W Polsce sztuka Claudela wystawiana była tylko 3 razy, co w końcu jest zrozumiałe, gdyż nieistniejącą akcję zastępują tu słowa, słowa, słowa. Dlatego tym bardziej należy pogratulować festiwalowej publiczności, która z samozaparciem wytrzymała ponad 2-godzinny spektakl bez przerwy, przyjmując aktorów ciepło i z uznaniem dla ich kunsztu. Festiwal Spotkanie Teatrów Narodowych potrwa do 20 listopada.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Jeszcze trwa Batimat, salon dla zainteresowanych prywatnie lub zawodowo szeroko pojętym budownictwem. Mówiłam o nim sporo w ubiegłym tygodniu, dzisiaj więc tylko krótkie przypomnienie. Targi budowlane odbywają się w centrum wystawowym przy Port de Versailles i będą tam gościć jeszcze do 7 listopada. A zaraz potem, czyli dokładnie 7 listopada, zaczyna się jeden z dużych salonów produktów bio i trwałego rozwoju Marjolaine. Odbywać się będzie w paryskim Parc Floral do 15 listopada. Swoje produkty pokaże tam 550 wystawców, producentów i rzemieślników, którzy zaoferują zwiedzającym produkty spożywcze, wina, kosmetyki, wykonane z ekologicznych materiałów, meble i wyposażenie domu i ogrodu, odzież, zabawki i prezenty pod choinkę. Zamiast biegać w tłumie w ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia, lepiej już teraz na spokojnie zająć się tą skądinąd przecież bardzo przyjemną czynnością. Na targach znajdziecie Państwo również propozycje interesujących wakacji w zgodzie z naturą. Osoby, które mają ochotę pogłębić swoją wiedzę na temat wyzwań, jakim musi stawić czoło nasza planeta, mogą wziąć udział w 20 konferencjach połączonych z pokazami filmów. Wyzwań jest niemało i mają najróżniejszy charakter – społeczny, ekologiczny, ekonomiczny. Mówić na ten temat będą specjaliści, lekarze, filozofowie, ekonomiści, wykładowcy, agronomowie. Zwiedzający salon mogą wziąć również udział w losowaniu nagród. Wystarczy wypełnić formularz i czekać na łód szczęścia. Można wygrać 4-dniowy pobyt na fermie ekologicznej połączony ze szkoleniem i warsztatami, weekend na fermie połączony z nauką ekologicznej uprawy ogrodu, 10 kompletów ogrodowych, na które składają się chodaki, oczywiście z materiału ekologicznego, paczka nasion, nawóz ekologiczny i roślina doniczkowa pochodząca z salonu, 10 koszyków dla biosmakoszy, 10 abonamentów na czasopismo dla amatorów prostego wiejskiego życia Esprit Village i wreszcie 10 przewodników ekologicznej uprawy ogródka. Losowanie odbędzie się już po zakończeniu salonu 23 listopada, a jego wyniki będzie można oczywiście sprawdzić na internecie. Na salonie Marjolaine znajdziecie Państwo również przepisy na zdrowe, ekologiczne potrawy. Dużo mówi się ostatnio o tym, że zwierzęta hodowlane bardzo zanieczyszczają atmosferę według specjalistów bardziej niż środki transportu. Ekolodzy proponują więc zrezygnowanie z konsumpcji mięsa przynajmniej raz w tygodniu. Zmniejszy to popyt na mięso, co powinno pociągnąć za sobą zmniejszenie podaży, a więc i zmniejszenie hodowli. Paul McCartney, walczący wegetarianin, wylansował w Wielkiej Brytanii hasło poniedziałek bezmięsny. Belgowie podjęli tę inicjatywę i proponują czwartek bezmięsny. Starsze i średnie pokolenie pewnie jeszcze pamięta nasze środy bezmięsne, chociaż w przeciwieństwie do brytyjskich poniedziałków i belgijskich czwartków to nie była propozycja, tylko nakaz. No i powody wprowadzenia tego nakazu były nieco inne. Ale jakby się uprzeć, to można powiedzieć, że byliśmy strasznie ekologiczni na wiele lat przed tą modą. Wiele razy zapowiadałam salony małżeńskie, odbywa się ich istotnie wielka ilość. Tym razem mam inną propozycję, można by powiedzieć wręcz przeciwną. 7 i 8 listopada w Espace Champéret odbywać się będzie pierwszy salon dla rozwodników i wdowców. Nowy start. Rozwód jest dzisiaj zjawiskiem codziennym, nie trzeba już separacji załatwiać metodami Henryka VIII. Nawet obecny prezydent Francji rozwiódł się ze swoją poprzednią żoną i to już pełniąc funkcję głowy państwa. Rozwodnikiem był również Napoleon Bonaparte, który w 1809 roku zakończył swe małżeństwo z Józefiną. W ciągu ostatnich 30 lat liczba rozwodów wzrosła trzykrotnie i choć stały się one zjawiskiem codziennym, nie są przez to mniej bolesne niż kiedyś. Organizatorzy pierwszego salonu Nowy Start chcą pomóc rozwodnikom, rozwódkom i wdowcom, wdowom w pozbieraniu się po tym traumatycznym doświadczeniu i w rozpoczęciu nowego etapu życia. Zgromadzili więc doradców prawnych, adwokatów, notariuszy, detektywów prywatnych, bankierów, ubezpieczycieli, psychologów, specjalistów od wyglądu zewnętrznego, doradców w sprawach chirurgii plastycznej, odchudzania, kondycji fizycznej, dermatologii, relookingu, specjalistów do spraw podróży i rozrywek, agentów biur podróży, organizatorów klubów dla dzieci, agencji matrymonialnych i towarzyskich i wreszcie dekoratorów wnętrz i przedstawicieli agencji handlu nieruchomościami. Jednym słowem, wszystkich tych, którzy mają pełne szanse dowieść, że życie nadal może być piękne. Niestety znacznie piękniejsze, jeśli dysponuje się odpowiednimi środkami.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
zawsze będzie większy ofuszem i zna wosem aspekt się w czuloja.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Tak, na pewno Flaner jest poetą. Flaner, włóczęga chodzący ekstatycznie po Paryżu. Poetą, który łączy cechy dawnego on de lettre z detektywem, gapiem, podglądaczem i magikiem. Podobnie jak dawny on de lettre ma czas i nie ma tak, że czas go ma. To znaczy, że może pozwolić sobie na włóczenie się po mieście, bo nie musi ani siedzieć w biurze, ani w innej pracy. Flaner utrzymuje się sam lub jest utrzymankiem, albo i nie utrzymuje się w ogóle, tylko wegetuje, bo i tak nie ma innego wyjścia. W tym sensie Flaner jest księciem i żebrakiem w jednej osobie. Baudelaire i Benjamin chętnie mówili o szmaciarzu, który jest syntezą księcia i żebraka, odkrywającego wyrzucanych przez miasto odpadach nieznane galaktyki i zagubione skarby, tajemne związki i sprośne tajemnice, ułamki świętości i strzępy potępienia. Niczym alchemik łączy to, co na górze, z tym, co na dole. Walter Benjamin pisał w eseju poświęconym urzędnikom Krakauera. Widzimy szmaciarza o świcie, jak nadziewa na zaostrzony kij strzępy wypowiedzi i okruchy mowy, wrzuca je na wózek uparcie sumiennie zawsze podchmielony. Ten poeta nie może przestać chodzić, ponieważ chodzenie, dreptanie, wystukiwanie podeszwami rytmu na bruku lub asfalcie przygotowuje tempo, pierwotny rytm niezapisanego i nieskończonego dzieła, wydarzającego się najpierw w chodzeniu. Po dziele poetyckim Flanera, księcia i żebraka pozostają ślady, odciśnięte tropy. Dzieło nie znika zupełnie, nie rozpływa się, lecz zastyga jak gipsowy odlep poświętnej maski we włóczęgu pisaniu, możliwym dzięki sztuce montażu cudzych i własnych wypowiedzi, fragmentów, ułamków, wyimków oraz znaków pozostawionych po znakach. O byciu takim poetą marzył Balzac. I Balzac takim poetą bywał, to znaczy pod wpływem upartego chodzenia po Paryżu przemieniałby się we wróża lub w szamana, gdyby jego upojne chodzenie po Paryżu odbywało się nie tylko w wyobraźni. Jednak wyobraźnia Balzaca była ogromna, a program poezji rozgrywanej nogami precyzyjny. Każdy szczegół, wszelkie zjawisko, od układu chmur nad dachami Paryża, poprzez barwy i gęstość dymu wydobywającego się z kominów, kształt połupanej dachówki, ruch firanki, tempo gruchania gołębia, sposób poruszania biodrami przechodzącej gryzetki, sposób ściągnięcia czapki pomocnika murarskiego, do napisów na ścianach i reklam nad drzwiami wymagają od poety lektury polegającej na ruchu, na pójściu w ślad, na wchodzeniu na tropę, na podążaniu, na śledzeniu, które nie jest śledzeniem stójkowego, bo widziany znak obserwowany fenomen, fragment nienapisanej historii, człowiek, ptak, przedmiot wciąga, przyciąga, wymaga uwagi. I dachy Paryża, i ten fragment z La Peau de Chagrin Balzaca, czyli z jaszczura. Te prerie Paryża stworzone przez dachy płaskie jak równina, ale pokrywające zaludnioną otchłań. Poeta Paryża musi wychodzić swój poemat. On wpada w trans tranzytem. Podaje się lekturze znaków uprawianej nogami, oczami, uszami, nosem, całym ciałem. Zadanie poety to zadanie Flanera, który nie tylko czyta i rozpoznaje poszczególne znaki, ale układa je w całe zdania, w wersy, we frazy, w okresy i w poematy, czyli fragmenty i okruchy, wstawia w wywchodzoną i pisaną księgę miasta. Ta księga nigdy nie jest zapisana, lecz rozgrywa się nieustannie. Poeta Flaner potrafi czytać to, co nie zostało napisane, ponieważ jego sztuka lektury polega na robieniu księgi angażującej całego poetę. Balzac program takiej czynionej poezji miejskiej przedstawił w różnych miejscach fragmentarycznie, najpełniej w opowiadaniu Facino Cane. Najpierw prezentuje się narrator. Od pewnego czasu mieszka samotnie na mansardzie w pobliżu biblioteki Arsenału.
Dniami i nocami oddaje się doświadczeniom naukowym. Doświadczenia przerywa tylko z jednego powodu. Narrator uwielbia obserwować i chodzić po Paryżu, najchętniej na przedmieścia, na przykład na przedmieście Świętego Antoniego, do kwartałów ubogich i robotniczych, często przebrany za robotnika. Narrator pragnie wnikać w znaki. Obserwacja stała się dla narratora innym typem doświadczenia, co najmniej tak ważnym jak naukowe eksperymenty uprawiane na mansardzie. To doświadczenie jawi mu się jako sztuka penetracji do duszy obserwowanego, bez zapominania o ciele. Narrator potrafi tę sztukę uprawiać do tego stopnia, że zaczyna żyć życiem osoby obserwowanej, wciela się w nią dosłownie, niczym derwisz w baśniach z Tysiąca i Jednej Nocy, przyjmujący ciało i duszę osoby, do której wypowiadał pewne słowa. Régis de la Bretonne, wielki włóczęga paryski XVIII wieku, opowiadał, co widzi podczas nocnych wędrówek, z kim i o czym rozmawiał. Balzac programował własną metamorfozę za pośrednictwem transu wywołanego chodzeniem po Paryżu. Régis de la Bretonne pozostawał Régisem. Balzac zmieniał się, zamierzał się odmieniać cieleśnie, a w rzeczywistości zmieniał się fantazmatycznie w derwisza. Chodzenie po Paryżu powinno powodować, że chodzący wprowadza się w inne stany świadomości, w odmienne stany cielesne, że staje się kimś innym niż był dotąd. W opowiadaniu Facino Cane Balzaca samotnik uprawiający naukowe doświadczenia doświadczał tego, czego naukowe doświadczenia dostarczyć mu nie mogły. Doświadczał mianowicie wtajemniczenia. Narrator Facino Cane zdaje sobie sprawę, że jest obdarzony. Komu jednak ten dar drugiego wzroku zawdzięcza? Czy ta właściwość nie wpędzi go w szaleństwo? Jeśli tak, trudno. Nawet jeśli przyjdzie mu oszaleć, to zanim pogrąży się w ciemności, uprawiać zamierza poezję, która jawi się przecież jako najdoskonalszy wyraz nieskończonego, rozgrywającego się bez przerwy dramatu miasta. Wędrujący po mieście poeta tylko pozornie spotyka ludzi przypadkowych i tylko pozornie czyta przypadkowe znaki. Ten przypadek jest najwyższą formą konieczności. Poeta chodzący po mieście jest w gruncie rzeczy medium, pośrednikiem. Flaneur jest również paserem. Flaneur wydobywa dramat miasta, a zatem staje się kimś w rodzaju performera. Flaneur jest performerem. Nie bez powodu Balzac fascynował Baudelaire'a i Gerarda de Nerval'a. Notatka Benjamina z cytatem ujawnionym. Z wypowiedzią Flauberta obserwacja dokonuje się przede wszystkim wyobraźnią, warto zestawić wizjonerską moc Balzaca. Najprzód trzeba zauważyć, że tej wizjonerskiej siły nie mógł on używać wprost. Balzac nie miał czasu na życie, nigdy nie studiował spokojnie ludzi, jak to czynili Molière i Saint-Simon w kontakcie powszednim i bliskim. On rozcinał egzystencję na dwoje, pisząc nocą i śpiąc w dzień. Balzac mówi o penetracji retrospektywnej. Prawdopodobnie gromadził dane doświadczenia i wrzucał je do tygla marzeń. Pijaństwo Flanera sprawia, że staje się on kimś innym. Oto wspaniały fragment z Flauberta, pochodzący prawdopodobnie z okresu pracy nad panią Bovary. Na przykład dzisiaj mężczyzna i kobieta, kochanek i kochanka, promenowałem konno popołudniem po jesiennym lesie pod żółtym listowiem i byłem końmi, liśćmi, wiatrem i słowami i czerwonym słońcem, które mrużyło mi pełne miłości powieki. Widzę się bardzo wyraźnie w rozmaitych epokach, notował Flaubert. Byłem przewoźnikiem na Nilu, Leno, czyli rajfurem w Rzymie w czasie wojen punickich, potem greckim retorem z Subura, gdzie żarły mnie pluskwy. Podczas krucjaty umarłem, bom się obżarł winogron na syryjskiej plaży. Byłem piratem i mnichem, linoskoczkiem i woźnicą, może też cesarzem Orientu, a także... Benjamin w Księdze Pasaży wmontował element powodujący, że obecność Balzaca i Flauberta jako poetów romantycznych stała się jeszcze bardziej wyrazista. Oto anegdota o Balzacu. Pewnego razu, gdy wraz z jednym z przyjaciół patrzył na idącego bulwarem Obdartusa, ów przyjaciel ujrzał ze zdumieniem, że Balzac dotyka dłonią własnego mankietu. Poczuł właśnie na nim rozdarcie, takie samo, jakim świecił łokieć żebraka. Benjamin doszedł do wizjonerskiej mocy podobnie jak Balzac. Tę moc nazywał słabą siłą mesjaniczną. Bez tego chodzenia uprawianie sztuki pisarskiej w ogóle nie byłoby możliwe. Tak samo jak Flaubert jeździł konno po jesiennym lesie, Balzac chodził po Paryżu. Chodzenie po Paryżu jest sztuką, z której powstaje sztuka. Sztuka włóczęgopisania.
RFI, Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 23e.
Etienne i René mieli jakiś interes na południu i we Włoszech. Ta siatka. Kto jest z kim? Może są jeszcze jakieś wskazówki w nagraniu?
Avec Étienne à l'opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique.
Sans w operze. Lorenzaccio. Dramat romantyczny Alfreda de Musseta.
Écoute, Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent.
20 000?
To podejrzane. Argent? A więc to Etienne dał Nadii 20 000. Ale teraz ja mam tę forsę.
Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors...
Jakby się niepokoił, wasze Anne... Va?
Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont.
Ano tak, jedź do Anne. Attention, jakieś niebezpieczeństwo. Na co te pieniądze? I dlaczego właśnie mi je dała? Muszę pogadać z Etienne. Idę do Hotel des Arts. Bonjour, Luca Brunatny. Etienne Favre est là, s'il vous plaît?
Oui, il est dans l'atelier, allez-y.
Merci.
Elle ne m'a rien dit.
Mais ne t'inquiète pas, c'est plus sûr.
Plus sûr? J'y vais. Jean-Pierre, calme-toi. Attention, Étienne. J'ai des amis là-bas, attention.
Ah, Lucas, vous êtes là?
Oui.
Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps.
Ouf, Jean-Pierre był wściekły.
Anne, mais pourquoi elle ne m'a rien dit? C'est plus sûr.
Chez Anne, sûr. Ah, c'est sûr. To jest pewne. Ale c'est plus sûr. To znaczy, że tak jest bezpieczniej. Jean-Pierre chce się zobaczyć z Nadią, ale Etienne się nie zgadza. Iskrzy między Etienne i Jean-Pierrem na temat Nadii.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.